Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
A my witamy na naszej antenie jak co tydzień w poniedziałek panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
Pani Ela to ekspert do spraw domowych finansów, ale nie tylko, bo przede wszystkim autorka publikacji. Publikacji jest mnóstwo, możecie znaleźć je wszystkie na stronie poradniksukces.com. Czy to w wersji właśnie takiej, żeby sobie zamówić i przyszło do domu, czy w wersji tutaj w formie wielu, wielu artykułów. Więc odsyłamy przede wszystkim do skarbnicy wiedzy poradniksukces.com i rozpoczynamy jak zawsze nasz program. A dzisiaj pomówimy o tym, jak zmienić w Polsce swoje imię czy nazwisko? Ale zanim dojdziemy do tej kwestii, zaczniemy od ważnego listu naszej słuchaczki, pani Litki, który właśnie otrzymaliśmy. Ja tutaj już go przeczytam. Dzień dobry pani Elu. Tym razem chciałabym podzielić się własnym doświadczeniem. Ostatnio słyszałam na antenie Polskiego Radia o kłopotach jednej ze słuchaczek, której niesłusznie zabrano rentę wdowią, a zaczęto wypłacać jej własną groszową emeryturę. Pani radziła jej, aby o pomoc zwróciła się do senatora i reprezentanta w kongresie w jej dystrykcie. Być może będzie to pomocne, a oto moja historia w skrócie. Kiedy starałam się o Medicare, miałam 67 lat. Pracownik Social Security Administration nie przyjął do wiadomości, że mam ubezpieczenie w zakładzie pracy mojego męża, twierdząc, że powinna mieć ubezpieczenie w swoim zakładzie pracy. Z tego powodu naliczono mi 20% kary w części Medicare B. Wiedziałam, że racja jest po mojej stronie, odwołałam się od tej decyzji, lecz bezskutecznie. Naliczano mi przy każdym rachunku, nie pobierałam wtedy emerytury, 20% kary. Płaciłam jedynie należną składkę bez kar. Wysyłałam pisma pod różne adresy Social Security Administration, wszystkie pozostawały bez echa. Aż w końcu napisałam do Office of Inspector General, Department of Health and Human Services, adres w Waszyngtonie. Odpowiedź przyszła błyskawicznie, a sprawa została załatwiona w ciągu kilku dni. Trudno jednak powiedzieć, czy mi się udało, czy też faktycznie inspektorat zatrudnia kompetentnych pracowników. Wiem, że emerytura i Medicare to dwa różne świadczenia, ale powinien istnieć jakiś generalny inspektor do spraw emerytur, odpowiednik inspektoratu do spraw Medicare, gdzie poszkodowana słuchaczka mogłaby się zwrócić o pomoc. Aż trudno w to uwierzyć, że tak poważna instytucja, jaką jest Social Security Administration, ignoruje obywateli, a walka z nimi przypomina walkę z wiatrakami. Ze sprawą WEP jest jeszcze gorzej i nie sądzę, że będzie kiedykolwiek anulowany. Obym się myliła, załączam pozdrowienia Litka.
Pani Litko, bardzo, bardzo cenna informacja. Poszłam na internet i na głównej stronie Office of Inspector General, czyli Biura Generalnego Inspektora, przeczytałam misję. Czym się to biuro zajmuje? Więc tłumaczę z angielskiego. Biura Generalnego Inspektora stoi na czele wysiłków podejmowanych w kraju w celu zwalczania marnotrawstwa, oszustw i nadużyć w programach Medicare, Medicaid i ponad 100 innych programach Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych. Administracja Social Security podlega pod Departament Zdrowia i Opieki Społecznej. Wobec tego jak najbardziej można tam się zwracać z problemami dotyczącymi nie tylko Medicare, ale również samych świadczeń Social Security. Takim głównym założeniem biura inspektora generalnego jest tępienie nadużyć popełnianych przez usługodawców i odbiorców świadczeń, różnych świadczeń społecznych. I mogą sobie Państwo przypomnieć, bo media od czasu do czasu donoszą o Medicaid fraud. Medicaid fraud, czyli oszustwa dotyczące ubezpieczenia społecznego Medicaid. I te oszustwa idą nie w miliony, one idą w miliardy dolarów. I polegają na tym, że niektóre placówki ochrony zdrowia po prostu doją system ubezpieczenia społecznego. Wystawiają rachunki za fikcyjne usługi, których nigdy nie świadczyły, a Medicaid płaci. Ale dzięki pani Lidii dowiedzieliśmy się, że inspektor generalny nie tylko stoi w obronie rządowych agencji, ale również pomaga ludności w zmaganiach z tymi agencjami. Także pani Lidio, dziękuję bardzo za tę informację. Powtórzę, jeżeli państwo szarpią się z administracją Social Security, a wielu z was się szarpie, bo jest trudno tam się dogadać, dodzwonić, a w ogóle jeżeli składamy jakąś skargę, jakieś odwołanie, to mijają długie, długie miesiące, zanim ktokolwiek odpowie, a czasami w ogóle nie odpowie. Warto wiedzieć, że w takich przypadkach, tak, można się zwrócić do swojego senatora czy kongresmena, ale również do Office of Inspector General. Proszę po prostu pójść na internet, wpisać Office of Inspector General. To jest część Department of Health and Human Services i miejmy nadzieję, że ta instytucja jest tak sprawna, będzie tak sprawna w państwa sprawach, jak pani Lidii.
My przechodzimy do tego zapowiedzianego pytania, które mieliśmy w sprawie zmiany imienia czy nazwiska. I to było pytanie od pana Przemysława. Przyjmując amerykańskie obywatelstwo, uprościłem pisownię swojego słowiańskiego imienia na Prem i skróciłem też nazwisko. Teraz mam dwa zestawy dokumentów. W Stanach z nową pisownią, a w Polsce ze starą. Będę ubiegał się o polską emeryturę i mam inne sprawy do załatwienia w Polsce. Czy mogę tak funkcjonować z dwiema tożsamościami, czy też lepiej zmienić w Polsce swoje imię i nazwisko, by swoje dane ujednolicić? Jak się do tego zabrać?
Tak, bardzo dobre pytanie. Sporo naszych słuchaczy jest w takiej właśnie sytuacji, że uprościli swoje imiona czy nazwiska tutaj, biorąc obywatelstwo. No i teraz mają dwa paszporty, polski i amerykański, każdy ma inne nazwisko czy imię. No i co z tym fantem zrobić? Więc panie Przemku, może pan zmienić swoje imię i nazwisko w Polsce i to nie jest wcale taka skomplikowana sprawa, bo polski obywatel może wystąpić o zmianę imienia czy nazwiska, jeżeli złoży wniosek do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Tam, gdzie pan kiedyś mieszkał, tam można złożyć ten wniosek przy okazji wizyty na święta, na wakacje, ale również można to zrobić za pośrednictwem konsulatu. Taką decyzję o zmianie imienia czy nazwiska albo odmowę tej decyzji wydaje właśnie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, do którego pan ten wniosek złoży. W Polsce jakie są przepisy? W Polsce przepisy mówią, że administracyjnej zmiany imienia czy nazwiska można dokonać z ważnych powodów. Jakie to są ważne powody? Albo to noszone imię albo nazwisko jest ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka. Ja tutaj czytam przepisy. Albo drugi powód, używa się innego imienia i nazwiska, albo noszone imię i nazwisko zostało bezprawnie zmienione, albo imię i nazwisko zostało zmienione w innym kraju, zgodnie z przepisami tego państwa. No i ta ostatnia ewentualność właśnie dotyczy pana, bo w majestacie prawa pan zmienił, uprościł swoje imię i nazwisko tutaj w Stanach Zjednoczonych przy okazji nabycia obywatelstwa. Więc co pan robi, panie Przemku? Składa pan wniosek. To jest tytuł tego wniosku: administracyjna zmiana imienia i nazwiska. Okay? Niech pan wpisze w internecie administracyjna zmiana imienia i nazwiska. Do tego pan dołącza dokument potwierdzający zmianę nazwiska tutaj w Stanach Zjednoczonych. Dołącza pan polski paszport albo dowód osobisty i to można złożyć albo osobiście w konsulacie, albo nawet listownie.
No to tak kończąc tę sprawę, chciałbym, żebyśmy spojrzeli od drugiej strony, Pani Elu, bo tu słyszymy, że zmiana nazwiska w Polsce to jest stosunkowo prostą administracyjną procedurą, nie powinniśmy się jej bać, ale czy w Stanach jest podobnie, czy tutaj też tak prosto można wszystko załatwić, jak u nas się zmienia nazwisko, jeżeli ktoś na przykład jest przed tą decyzją jeszcze?
Panie redaktorze, w Stanach można zmienić bardzo łatwo nazwisko przy okazji przyjmowania obywatelstwa, to wiemy. Również wskutek małżeństwa albo rozwodu. Ale jeżeli nas nie dotyczy ta sytuacja, to nazwisko zmienia się w Stanach nie drogą administracyjną, tylko drogą sądową. Trzeba iść do lokalnego sądu. I w Chicago na przykład to jest Circuit Court of Cook County. I tam się wypełnia taki formularz, on się nazywa Request for Name Change, może się nazywać Petition for Name Change. I trzeba sobie poczytać, to wszystko jest na internecie, bo przepisy są różne w różnych powiatach, w różnych stanach. W powiecie Cook trzeba opublikować intencję zmiany nazwiska trzykrotnie, 3 tygodnie pod rząd. I trzeba oczywiście złożyć ten wniosek, trzeba uczestniczyć w przesłuchaniu. Jest to w zasadzie formalność, ale ciągle jest to postępowanie sądowe.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Nasza słuchaczka pyta, byliśmy z mężem małżeństwem przez 17 lat. On ściągnął mnie do Stanów, ale wkrótce potem się rozwiedliśmy. Jakoś tu funkcjonuje, ale nigdy nie zalegalizowałam pobytu w Stanach. Mąż teraz zmarł, a ja mam 70 lat. Czy mogę pobierać po nim rentę wdowią?
No, miła słuchaczko, może pani pobierać rentę wdowią po mężu, który poprzednio miał emeryturę, ale niestety tylko w Polsce. Tylko w Polsce. Tutaj w Stanach pani, gdy pani złoży wniosek w administracji Social Security, to jak pani trafi na niekompetentnego urzędnika, to on powie, że pani się nic nie należy, wręcz wyprosi panią z biura. Jak pani trafi na kompetentnego urzędnika, to on przyjmie pani wniosek o rentę wdowią, ale niestety będzie pani musiała wrócić do Polski, zgłosić się do Biura Świadczeń Federalnych przy konsulacie, żeby potwierdzić powrót i dopiero wtedy ta emerytura będzie odblokowana. Ta renta wdowia.
I mamy jeszcze jedno pytanie od tej samej słuchaczki. Przez 17 lat pracowałam i płaciłam podatki na numer podatnika. Czy mogę te pieniądze odzyskać z powrotem?
Odpowiedź jest krótka i negatywna. Nie, miła pani słuchaczko. Składki zapłacone na Social Security, niezależnie od tego, czy na numer podatnika, czy na dobry numer Social Security, ich nigdy odzyskać nie można.
A przed nami pytanie od pana Janka. Ja i żona pracujemy, ale mamy na karcie kredytowej kilkanaście tysięcy długu. Żona zobaczyła na sieci reklamę ubezpieczenia kredytu i chce je wykupić, żeby w razie czego firma ubezpieczeniowa spłaciła nasze długi. Ja uważam, że nie ma czegoś za nic i wolę spytać panią, zanim podejmiemy decyzję. Pytanie moje. Czy warto kupić ubezpieczenie naszego kredytu?
Ha! Ubezpieczenie kredytu. Zastanówmy się, co to jest. To ubezpieczenie kredytu, to po angielsku credit insurance, to jest polisa ubezpieczeniowa, na mocy której firma asekuracyjna spłaci zaciągnięty kredyt, jeżeli klient umrze, albo stanie się niezdolny do pracy, albo pracę utraci. I wielu sprzedawców, na przykład sprzedawcy samochodów, firmy finansowe, także banki, zachęcają klientów do kupienia ubezpieczenia kredytu. Nawet zdarza się, że wpisują do kontraktu sprzedaży bez konsultacji z klientem i klient płaci, nie wie za co. Albo nawet wie za co, ale godzi się na wykupienie tego ubezpieczenia kredytu w obawie przed odmową uzyskania pożyczki. Teraz Trzeba przyjrzeć się takiej polisie. I taka polisa może kosztować na przykład 75 centów albo nawet do dolara na każde 100 dolarów długu na karcie kredytowej. Czyli jeżeli Państwo mają 5 tysięcy długu, to być może przyjdzie Wam płacić dodatkowo 50 dolarów miesięcznie. No teraz kwestia śmierci, kwestia niepełnosprawności, no to przykre są okoliczności, ale powiedzmy o strata pracy. Okay? Powiedzmy, że strata pracy, straci pan pracę. Co się dzieje wtedy? Nie znaczy, że gdy pan straci pracę, to firma ubezpieczeniowa wypisze czek na te 5 tysięcy dolarów czy ileś i macie z głowy ten dług. Nie. Na czas nieposiadania pracy ta firma ubezpieczeniowa będzie płacić tylko minimalne raty. A te minimalne raty, to Państwo sami wiedzą, to przeważnie jest 4% zadłużenia. Czyli w Waszym przypadku, jeżeli 5 tysięcy długu, no to powiedzmy 200 dolarów miesięcznie, tylko tak długo jak Pan jest bez pracy. Na drugi miesiąc czy Pan znajdzie pracę i tyle. No. Także co ja mogłabym zasugerować, Panie Janku? To ubezpieczenie spłaty kredytu to jest dodatkowy koszt, który powiększy pana miesięczne raty, które i tak już są niemałe, więc zamiast tego to sugeruję, że powiedzmy, zakładając, że to ubezpieczenie kosztowałoby 50 dolarów na miesiąc, sugeruję, żeby te 50 dolarów dodatkowo spłacać co miesiąc, a uporacie się ze swoimi długami znacznie szybciej.
Kolejne pytanie nadesłał pan Zbyszek. Słucham pani rad w Radiu 1030 i dziękuję za rzeczowe wyjaśnienia. Ja także mam do pani pytanie. Czy żona polskiego obywatela zamieszkała w USA, nie mająca polskiego obywatelstwa i bez polskiego aktu małżeństwa, będzie miała po śmierci męża zamieszkałego w USA prawo do jego polskiej emerytury lub renty?
Tak, czyli pan pyta o żonie polskiego emeryta, ona mieszka w Stanach, nie ma obywatelstwa, jest po prostu Amerykanką. Odpowiedź jest tak. Amerykanka otrzyma rentę wdowią, jako że po podpisaniu tej polsko-amerykańskiej umowy emerytalnej, co było już dawno temu, w 2009 roku, od czasu podpisania tej umowy prawa Polaków i Amerykanów zostały zrównane. Jeśli chodzi o uprawnienia do emerytur społecznych, do rent społecznych, Social Security, ZUS-u, KRUS-u i tak dalej. I ta renta wdowia wynosi 85% emerytury zmarłej osoby.
Napisała do nas pani Urszula. Jeden z moich czeków został bez pokrycia. Zapłaciłam bankowi karę, ale to nie jest ważne. Czy informacja o czeku bez pokrycia pojawi się w moim raporcie kredytowym?
Pani Urszulo, niech się pani zrelaksuje. Nic się takiego nie stało, bo czy się pojawi negatywna informacja w pani raporcie kredytowym, to zależy od tego, czy pani uregulowała swoje zobowiązanie, czy nie. Bo powiedzmy, że pani wypisała czek, żeby spłacić kartę kredytową. I on się odbił i ta rata na kartę kredytową nie została zapłacona. I jeżeli ten rachunek pozostał nieopłacony przez dłuższy czas, no to bank, czyli wierzyciel, może zgłosić, że pani się spóźnia ze spłatą rachunku. I to może, ta informacja może pójść do głównych agencji, do biur kredytowych, credit bureaus, prawda? Ale jeżeli pani czek się odbił, ale pani wypisała drugi i pokryła to zobowiązanie, to nic złego się nie stanie. Może tylko taka uwaga, że banki i unie kredytowe nie zgłaszają odrzuconych czeków, ale z wyjątkiem sytuacji, że ktoś często wystawia te gumowe czeki albo miewa negatywny balans na swoim koncie, to wtedy banki unie kredytowe mogą zgłosić ten fakt, ale nie do biura kredytowego, tylko do innej instytucji. I instytucja, która prowadzi Negative Check Database. To się nazywa Negative Check Database, baza danych z gumowych czeków, można by to przetłumaczyć. I przykładem takich firm to jest Check Systems, Telecheck czy Scan. Jeżeli nie zachowujemy się dobrze, czyli nasze czeki się odbijają, albo mamy za mało funduszy na naszym koncie i wtedy i nasze nazwisko pojawi się w tej negatywnej bazie danych, to konsekwencja jest taka, że nasze czeki mogą nie być przyjmowane, a banki z kolei mogą nie zechcieć otworzyć nam konta czekowego. A jeżeli mamy konto czekowe, to wręcz mogą nam to konto zamknąć.
Kolejne pytanie nadesłała pani Basia. Bardzo proszę odpowiedzieć, czy dzieci mogą otrzymać rentę po ojcu, który pracował w USA, jednak nie posiadał Social Security Number. Płacił podatki na numer identyfikacyjny przez około 8 lat, czekając na sfinalizowanie sponsorstwa o pracę i zieloną kartę. Sytuacja rodzinna zmusiła rodzinę do wyjazdu do Polski około 10 lat temu, zanim rodzice otrzymali stały pobyt i numery Social Security. Ojciec zmarł nagle, pozostawiając 10-letnie bliźnięta. Dzieci mają obywatelstwo amerykańskie, matka dzieci, żona zmarłego tylko polskie. Czy tym dzieciom należy się renta, czy jakakolwiek inna pomoc?
No bardzo, bardzo smutna sytuacja. Jaka pomoc społeczna należy się dzieciom w Polsce, to trzeba się dowiadywać w Polsce, prawda? Ale jeśli chodzi o Social Security, no to niestety nie mam dla pani Basi dobrej wiadomości, bo wygląda z tego, że ojciec nie był ubezpieczony w systemie Social Security, bo płacił podatki na numer identyfikacyjny i składki Social Security, prawda? I nigdy nie zalegalizował swojego statusu imigracyjnego. Wobec tego dzieciom nie należy się renta pośmiertna po ojcu, bo tylko wtedy by dostały, gdyby ojciec był ubezpieczony, legalnie ubezpieczony w ramach systemu Social Security. No, gdyby dzieci mieszkały w Stanach, to jako obywatele amerykańscy dzieci mogłyby dostać jakiś zasiłek, jakieś SSI, jakieś znaczki żywnościowe, ale niestety te świadczenia przysługują tylko na ziemi amerykańskiej, a nie za granicą. Także mam nadzieję, że matka wyrobiła dzieciom również obywatelstwo polskie, bo są do obywatelstwa polskiego uprawnione z racji obywatelstwa rodziców. I matka powinna dołożyć starań, żeby w Polsce otrzymać jakąś pomoc społeczną, do której rodzina jest uprawniona.
Kolejne pytanie mamy od pana Ryśka. Dodzwoniłem się właśnie do biura Social Security, gdzie zgłosiłem śmierć matki i spytałem, czy mi się coś nie należy. Mama miała 85 lat. Pracownik powiedział, że nie, bo nie mam 18 lat. Nie rozumiem. Pani mówiła, że dzieciom zmarłego coś się należy na pogrzeb. Ja jestem przecież synem swojej zmarłej matki.
Panie Ryśku, ten death benefit, to się nazywa, czyli taki zasiłek pośmiertny, tutaj w Stanach Zjednoczonych to jest zaledwie kwota $255. Grosze. I do tego zasiłku uprawniony jest tylko wdowiec albo wdowa, albo osierocone nieletnie dzieci, którym przysługuje renta sieroca. Dlatego urzędnik powiedział, że nie ma pan 18 lat, prawda? Bo poniżej 18 byłby pan nieletni, a pan jest dorosłą osobą. Jest pan dorosłym synem zmarłej matki. Nic się panu po śmierci matki nie należy. Jeszcze tylko dodam, że powtórzę. Wdowiec, wdowa i nieletnie dzieci, którym przysługuje renta sieroca, one mogą się ubiegać o ten zasiłek, te smętne $255 i o to świadczenie pośmiertne trzeba się ubiegać do 2 lat po śmierci ubezpieczonej osoby.
Pytanie od pani Morzeny. od pani Bożeny. Proszę o poradę. Skończyłam 62 lata, zostałam wdową. Gdybym teraz zaczęła pobierać emeryturę po mężu, czy będę mogła w przyszłości w wieku około 67 lat przejść na swoją, bo byłaby korzystniejsza? Dziękuję z góry za poradę.
Pani Bożeno, odpowiedź jest tak. Tak, dlatego że wdowa ma prawo wyboru świadczenia korzystniejszego dla siebie. Żona natomiast musi brać co większe. Żona nie ma wyboru. Wdowa ma wybór. Czyli teraz pani może wybrać rentę wdowią. Ona będzie pomniejszona z racji pani wczesnego wieku. A po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego może się pani przenieść na swoją własną pełną emeryturę. A gdyby pani poczekała do swoich 70 urodzin, biorąc rentę wdowią, okej, pani bierze rentę wdowią, ale czeka pani do 70 urodzin, to wtedy pani własna emerytura będzie o wiele większa, bo powiększona o 8% za każdy rok, kiedy pani opóźniła swoją pobieranie emerytury ponad pełny wiek emerytalny. Tylko niech pani pamięta, że dotyczy panią limit zarobków. Okej, ma pani 62 lata, jest pani młodą dzierżlatką i nadal pani pracuje, zakładam, prawda? To wolno pani zarabiać tylko $22,320 rocznie, a na każde 2 dolary zarobione ponad ten limit będzie pani wstrzymywany 1 dolar tej renty wdowiej. A po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, dla pani to jest 67 lat, już pani będzie mogła zarabiać dowolnie. I tutaj może odsyłam panią do swojej książki Ubezpieczenie Społeczne Social Security. Tam są podane różne strategie powiększające świadczenie Social Security dla wdowy. I nie tylko. Więc powtórzę, to jest Ubezpieczenie Społeczne Social Security. Można się przyjrzeć tej książce w mojej witrynie poradniksukces.com.
Napisała do nas pani Bogna. Dzień dobry, mam pytanie związane z dopełnieniem formalności związanych z aktualnym adresem zamieszkania. Moja mama ma obywatelstwo amerykańskie. Aktualnie na skutek postępującej choroby przebywa w Polsce. Chciałaby zmienić adres korespondencji w Social Security z amerykańskiego na polski. Jak powinna to zrobić? Czy koniecznie musi przyjechać do USA? Proszę o informację. Dziękuję i pozdrawiam.
Nie. Jeżeli ktoś mieszka w Polsce i ma jakieś sprawy dotyczące Social Security, to absolutnie nie musi przyjeżdżać do Ameryki i iść do urzędu. Załatwia się to przez Biuro Świadczeń Federalnych przy konsulacie. I zresztą warto pójść na internet i sobie poczytać, bo konsulat wyjaśnia sposób zmiany informacji życiowych przez odbiorców Social Security. Można wpisać zmiany i fakty, które trzeba zgłaszać. Tak się nazywa ten tytuł tej stronicy, prawda? Czyli wpisujemy Biuro Świadczeń Federalnych, idziemy na tą witrynę, tam jest okienko szukaj zmiany i fakty, które trzeba zgłaszać. Więc zmianę adresu z amerykańskiego na polski dokonuje się na formularzu SSA-21. To tam te informacje właśnie na internecie są podane. I można spokojnie zmienić imię, zmienić adres, zmienić konto w banku, na które wpływa Social Security z amerykańskiego na polski, i można zrezygnować z Medicare, jeżeli mama mieszka w Polsce, to niepotrzebnie płaci za Medicare, domyślam się.
Mamy pytanie od pana Alka. Szef wypłaca nam część wynagrodzenia gotówką, bo mówi, że chce nam pomóc w pomniejszeniu podatków. Na początku w to wierzyłem, teraz zastanawiam się, czy to jest dla mnie korzystne, czy nie. Jaka jest pani opinia, pani Elżbieto?
Nie, panie Alku. No, oczywiście to nie jest dla pana korzystne. Jest pan uprawniony do wynagrodzenia i to wynagrodzenie powinno być wpłacane na pana konto bankowe albo może je pan dostawać w formie czeku, chociaż to jest trochę wtedy kłopotliwe. Nie jest dla pana korzystne sztuczne pomniejszanie wynagrodzenia, dlatego że wtedy wpłacany jest mniej składek na Social Security. I będzie pan miał niższą emeryturę. Ja przypomnę, że pracodawca płaci połowę składki na Social Security, a pan płaci drugą połowę. Więc zaniżając sztucznie wynagrodzenie, pracodawca po prostu sobie oszczędza na tych składkach dla pana. To również oszczędza na ubezpieczeniu od bezrobocia, jakichś innych opłat. Tak? Jeżeli pan straci pracę, to zasiłek dla bezrobotnych będzie niższy. Zasiłek w razie niepełnosprawności czy wypadku przy pracy będzie niższy, a może nawet w ogóle nie będzie pan uprawniony. No i przede wszystkim właśnie ta emerytura, Social Security będzie niższa. Więc w związku z tym niech pan nie wierzy w jakieś oszczędności podatkowe, w jakąś przysługę szefa i wynagrodzenie powinien pan dostawać w całości, oficjalnie.
A my jeszcze zdążymy pewnie odpowiedzieć na pytanie od pana Karola. Pan Karol pyta, kiedy przychodów z Polski nie musimy zgłaszać do IRS?
No, panie Karolu, to byłoby znacznie lepiej, gdyby pan mi konkretnie powiedział o jakie przychody pan ma na myśli, ale ogólnie mówiąc, skoro ogólne pytanie, to ja ogólnie odpowiem, że nie musi pan zgłaszać do IRS przychodów, które w Stanach Zjednoczonych nie podlegają opodatkowaniu, na przykład darowizny czy spadki. Prawda? Również nie musi pan deklarować przychodów z Polski, jeżeli nie ma pan obowiązku słania zeznania podatkowego, dlatego że pana przychody są niższe od standard deduction.
I to w naszym programie już wszystko. Zapraszamy na kolejny program za tydzień w poniedziałek. Powtórki naszych spotkań z panią Elą dostępne są na stronie polskieradio.com. Pani Elu, dziękujemy pani serdecznie i życzymy pani miłego tygodnia.
Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.